Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Wszedziewica. Bardzo serdecznie witamy, pozdrawiamy słuchaczy radia. Ja zapraszamy na cykliczny program Szukając Słowa Bożego. W naszym studiu jest ksiądz dr Mariusz Majdziński. Bardzo serdecznie witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Wszedziewica.
I zawsze i jest mała niespodzianka, bo ksiądz dr Mariusz Majdziński, jak wiem, został proboszczem w parafii Boczki Mińskie, to jest diecezja łowicka, i dzisiaj przyjechał do nas wraz z pierwszokomunijnymi ze swojej parafii i nie tylko, czyniąc taką właśnie piękną pielgrzymkę do Torunia, do sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i do Radia Maryja, i także tutaj jesteśmy razem z tymi najmłodszymi prawie parafianami na audycji wspólnej. Będziemy tworzyć tę audycję, proszczu, tak trzeba powiedzieć, doktorze. Cieszymy się. Tak.
Witam bardzo serdecznie. Też tu całą klasę ze szkoły w Łaguszewie, także ze szkoły w Błędowie. Jest w studio razem z nami Kinga, Julia, Mikołaj, Hubert, Kuba, Krystian, Franciszek. To parafianie z parafii świętego Rocha w Boczkach Chełmońskich oraz także jest Igor i Kacper z parafii świętego Wojciecha w Kąpinie. Razem dziś będziemy rozważali słowo, że na najbliższą niedzielę dzieci także tutaj przeczytają czytanie pierwsze, drugie. A moi drodzy, rozważamy czytania na najbliższą niedzielę. A najbliższa niedziela to uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Będziemy zatem rozważali największą, trzeba tak powiedzieć wprost, tajemnicę naszej wiary. Będziemy rozważali to, że jest jeden Bóg, ale w trzech osobach. Niedziela, uroczystość Trójcy Świętej, przypada w niedzielę po zesłaniu Ducha Świętego, a zatem po zakończeniu i dopełnieniu okresu wielkanocnego. To właśnie w tym okresie, w okresie wielkanocnym, w sposób najwspanialszy objawia się miłość Pana Boga do człowieka, do każdego z nas. Mianowicie, w dzisiejszej Ewangelii z niedzieli, przypomnę, usłyszymy bardzo ważne zdanie. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I właśnie to objawia się w czasie paschalnym, zakończonym tydzień temu. Bóg wydał Jezusa Chrystusa, swojego Syna, z miłości do nas wszystkich. I ta prawda została przypieczętowana i w pełni objawiona przez zesłanie Ducha Świętego. A zatem cały ten okres paschalny, okres 50 dni, poprzedzony Triduum Paschalnym, tajemnicą Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty, objawia nam miłość trójjedynego Boga. A w najbliższą niedzielę właśnie oddajemy cześć trójjedynemu Bogu za dzieło zbawienia, za dzieło stworzenia oczywiście, za wielką miłość, jaką ma Bóg do każdego z nas. Tak jak powiedziałem, będziemy rozważali wielką, największą tajemnicę naszej wiary, wielką prawdę wiary, nad którą się pochali wielcy teologowie, wielcy święci, jak święty Augustyn czy św. Tomasz z Akwinu. Ale istotą tej prawdy, istotą trójjednego Boga, Boga w trzech osobach, jest to, co napisał święty Jan w swoim liście. Bóg jest miłością.
I rozpoczynamy jak zawsze westchnieniem, modlitwą do Ducha Świętego. Prosimy o światło, o światło dla tych, którzy czytają, rozważają Pismo Święte na najbliższą niedzielę Trójcy Świętej. Ta niedziela i w ogóle tajemnica Trójcy Świętej, księże doktorze, nam się ciągle kojarzy z takim pięknym opowiadaniem o świętym Augustynie, prawda?
Tak.
Który idąc, dzieci to znają, ale idąc brzegiem morza, zastanawiał się nad tą Trójcą, jak to jest, jak ona wygląda, relacje, i widział chłopczyka, który
zaczął przelewać. Tak, w ogóle to jest, tak wyglądał ten kontekst tego wielkiego zdarzenia, że święty Augustyn już przystąpił do pisania traktatu De Trinitate, czyli o Trójcy. Właśnie wiele czasu poświęcał, wiele namysłu, i tradycja przekazała piękne opowiadanie, że idąc i rozmyślając brzegiem morza, widzi chłopca tak jakby bawiącego się beztrosko na plaży, biegającego od brzegu do wykopanego przez siebie takiego zagłębienia buka i w sposób tak serdeczny, wręcz ojcowski, zapytał się, co robisz, chłopczyku? A ten chłopczyk powiedzieć, że właśnie zamierza przelać za pomocą jakiejś muszelki całe morze do tego dołka, którego on sam wykopał na plaży. Święty Augustyn uśmiechnął się, pogłaskał po główce i mówi, to chłopczyku jest niemożliwe. Na co chłopczyk, ten chłopczyk bardzo rezolutnie, poważnie popatrzył na świętego Augustyna. Pamiętajmy, to wybitny święty, wielki święty, ale wybitny także uczony, intelektualista. I wtedy usłyszał od tego chłopca słowa, prędzej ja przeleję całe morze w ten niewielki dołek, niż pojmiesz, zrozumiesz, napiszesz traktat o Trójcy Świętej. O, trzeba powiedzieć, że jednak Augustyn dopiął, mówiąc tak ludzku, swojego i że traktat o Trójcy Świętej napisał.
Ale wszystkiego nie zrozumiał za życie.
Ale zapewne tak.
Tylko w niebie
pozostaje to tajemnicą wiary.
Tak.
Duchu Święty, przyjdź, działaj pośród nas. Duchu Święty, przyjdź, przemień smutku czas. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie. Duchu Święty, przyjdź. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie. Duchu Święty, przyjdź.
I już zapraszamy do wysłuchania pierwszego czytania.
Jesteśmy w Toruniu, w mieście Mikołaja Kopernika i pierwsze czytanie przeczyta chłopiec o imieniu Mikołaj. Jest to fragment z Księgi Wyjścia. Jeżeli mamy Pismo Święte pod ręką, to zachęcam, żebyśmy otworzyli Pismo Święte, Księga Wyjścia, rozdział 34, wersety od 4 do 9. Tam bez 7 wersetu, ale już podaję ogólnie. Księga Wyjścia, rozdział 34, od wersetu 4 do 9. Wysłuchaj pierwszego niedzielnego czytania.
Czytanie z Księgi Wyjścia. Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A Pan wstąpił w obu i Mojżesz zatrzymał się koło niego. I wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał. Pan, Bóg miłosierny i dościwy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Natychmiast Mojżesz skłonił się aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc. Jeśli darzysz życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz nasze winy i nasze grzechy, a uczynisz na swoim dziedzictwie. Oto Słowo Boże.
Wysłuchaliśmy pierwszego czytania najbliższej niedzieli. Słuchaliśmy słów ukazujących nam tajemnicę Pana Boga. I to pierwsze czytanie, tekst z Księgi Wyjścia z 34 rozdziału, można nazwać pierwszą litanią do Bożego Miłosierdzia. Posłuchajmy jeszcze raz tych wezwań. Bóg miłosierny, Bóg łaskawy, Bóg daleki od gniewu, pełen miłosierdzia i wierności, ten, który zachowuje miłosierdzie. I zwróćmy uwagę, że te słowa wypowiada sam Pan Bóg o sobie. Jest to jedyny tekst w Starym Testamencie, gdy Bóg właśnie w taki sposób się objawia Mojżeszowi. Ten tekst można nazwać, oprócz tego, że jest rzeczywiście swoistą litanią do Bożego miłosierdzia, tą biblijną, starotestamentalną litanią do Bożego miłosierdzia, można go nazwać ponadto wyznaniem wiary, starotestamentalnym wyznaniem wiary. Bowiem Biblia pokazuje, że każdy człowiek jest wierzący i nie ma wątpliwości, że Bóg jest. Natomiast autorzy biblijni starali się pokazać, przybliżyć człowiekowi, jaki jest Bóg. I ukazywali Boga poprzez różne obrazy. Jest to swoją drogą obecne zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. Natomiast to dzisiejsze czytanie, te czytanie, które usłyszymy w niedzielnej liturgii słowa, pod tym względem jest wyjątkowe. Pan, który jest miłosierny i łaskawy, i te wszystkie tytuły ukazujące ogrom, ale i zarazem oczywiście tajemnicę Bożego miłosierdzia, możemy zebrać i podsumować w taki sposób, jaki wyraził to Paweł Apostoł, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie. I warto się przyjrzeć tym poszczególnym terminom, pojęciom, którymi Bóg sam się przedstawia Mojżeszowi, ale oczywiście nie tylko Mojżeszowi. Poprzez niego przedstawia się także każdemu z nas. Najpierw słyszeliśmy, że Bóg mówi Pan, Pan, przywołując swoje boskie imię, to Bóg miłosierny i łaskawy. Warto tutaj przywołać te pojęcia w oryginale, czyli w języku hebrajskim. Bóg jest Rachum ve Hanun. Bardzo znamienne jest to, że te pojęcia, przymiotniki, miłosierny i łaskawy, w całym Piśmie Starego Testamentu odnoszą się wyłącznie do Pana Boga. Możemy powiedzieć, że żaden człowiek nie zasłużył sobie na to, aby być miłosiernym i łaskawym. To jedynie Bóg jest w całej pełni miłosierny i łaskawy. Tak się objawia jego tajemnica. Możemy więc powiedzieć, nawet patrząc tak pod względem gramatyki języka hebrajskiego, obok tych przymiotników pojawia się imię własne Pana Boga, imię znane nam ze Starego Testamentu, czyli imię Jahwe, że te przymiotniki możemy rozumieć, tłumaczyć w stopniu najwyższym. A więc, że Bóg jest najmiłosierniejszy i najlitościwszy. Rachum ve Hanun. Pierwszy przymiotnik, Rachum, pochodzi od czasownika Racham, hebrajskiego czasownika, bardzo bogatego w znaczenie. Otóż ten czasownik wyraża, można powiedzieć, emocjonalny aspekt miłosierdzia. Emocjonalny, to znaczy wydobywający się z wnętrza, z boskiego wnętrza. Przypomnijmy, ten przymiotnik odnosi się w Starym Testamencie tylko do Pana Boga. A zatem miłosierdzie, które wydobywa się z wnętrza Boga. Czerwiec, a więc miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Możemy więc powiedzieć miłosierdzie, które wydobywa się z samego boskiego serca. Drugi natomiast przymiotnik, Hanu, pochodzi od czasownika Hanan, wyrażającego wszelkie dobre działanie, dobroczynne działanie, miłosierne działanie wobec drugiej osoby. A więc to już by ten przymiotnik wyrażał litość wobec kogoś na zewnątrz. A więc tak jakby Bóg ujmuje całą pełnię swojego miłosierdzia, płynącego z wnętrza i objawiającego się na zewnątrz. Drugie określenie z tej starotestamentalnej litanii do Bożego miłosierdzia jest niezwykle ciekawe. Najczęściej czytamy, tak jak w dzisiejszym czytaniu, nieskory do gniewu, bądź cierpliwy, bardzo cierpliwy. Ale tłumacząc dokładnie, znowuż to wyrażenie hebrajskie, możemy przetłumaczyć Bóg, który jest daleki gniewem, czyli odsuwa od siebie gniew daleko. Gniew się pojawia, ale Pan Bóg ten gniew odsuwa, jeżeli rzeczywiście człowiek nawraca się i pragnie dostąpić Bożego miłosierdzia. W jednym z psalmów czytamy, że jak daleko wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze zbrodnie. Teraz co ciekawie ten tekst skomentował papież Franciszek w encyklice Amoris Laetitia. Przywołuje on owe wyrażenie nieskory do gniewu, czy też daleki gniewem, przy omawianiu zwrotu miłość cierpliwa jest, czyli fragmentu z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Miłość cierpliwa jest to fragment z hymnu o miłości. I papież Franciszek mówi, ma to miejsce, gdy osoba nie daje się ponieść impulsom, unika napaści. Jest to cecha Boga, Boga przymierza, który wzywa do naśladowania go także w życiu rodzinnym. A zatem papież Franciszek podkreśla, że w ten sposób mamy uczestniczyć w boskim życiu. Bardzo łatwo jest dać ponieść się emocjom, reagować, jeżeli nie gniewem, to przynajmniej jakimś wybuchem niezadowolenia, czy wręcz wściekłości. Łatwo jest to okazywać. Bóg jest nieskory do gniewu, daleki gniewem i papież Franciszek wyraźnie mówi, że my także mamy być tacy sami. Krótko mówiąc, musimy być ludźmi opanowanymi. I w końcu kolejne pojęcia z litanii, kolejne wezwanie z tej starotestamentowej litanii do Bożego Miłosierdzia. Bóg jest pełen miłosierdzia i wierności. Ten tytuł, to określenie, czy też wezwanie należy uznać za centralny element tego starotestamentowego wyznania wiary, tej litanii. Co to znaczy, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie i wierność, jest pełen miłosierdzia i wierności. Także w tym przypadku odwołajmy się do języka hebrajskiego, bo za każdym razem pojawia się tutaj inne pojęcie z grupy semantycznej na oznaczenie miłosierdzia, miłości czy też litości. My widzimy w tłumaczeniu, mamy te same właściwie pojęcia miłosierdzia czy miłosierny. Natomiast w języku hebrajskim ten fragment zawiera całe bogactwo rzeczowników czy przymiotników oznaczających miłosierdzie. I w tym przypadku Bóg jest pełen chesed. To niezwykle bogate pojęcie wyrażające prawdę Bogu. Otóż chesed oznacza dobroć, łaskawość, wierność, miłosierdzie, ale także i przebaczenie. A więc wszelkie dobroczynne działanie schodzące w relacjach pomiędzy dwoma stronami, pomiędzy dwoma osobami. Chesed objawia się przede wszystkim w tym, że dobro jest bezinteresownie udzielone drugiemu człowiekowi. W przypadku tajemnicy Bożego Miłosierdzia, to bardzo pięknie wyraża Paweł Apostoł, ale właśnie chesed objawia się wtedy, gdy my na to miłosierdzie Boże nie zasługujemy, a jednak je otrzymujemy. A jednak Bóg nam przebacza. Święty Paweł Apostoł mówi, że Bóg umiłował nas wtedy, gdyśmy jeszcze byli grzesznikami. Kiedy nie podjęliśmy jeszcze wysiłku nawrócenia, a Bóg już nam ukazuje miłosierdzie. Kolejne określenie z tej litanii. Bóg to, który zachowuje miłosierdzie, owo chesed, dla tysięcy pokoleń. Czyli w biblijnym rozumieniu dla wszystkich ludzi z wyjątku. To prawda o tajemnicy Bożego Miłosierdzia. stopniowo objawiana w Starym Testamencie. Ale zwróćmy uwagę, jak przeczytał to Mikołaj, jaka jest reakcja Mojżesza. Mojżesz prosi Pana Boga: jeżeli darzysz mnie życzliwością, to proszę, niech Pan pójdzie pośród nas. A zatem to miłosierdzie jest tak zachwycające, że reakcją człowieka, ludzką reakcją, jest prośba, aby Bóg pozostał i okazywał to miłosierdzie, aby był z nami, a więc aby był Emmanuelem.
Szukając Słowa Bożego, słuchamy drugiego czytania.
Drugie czytanie przeczyta Hubert.
Czytanie z drugiego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie na duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Oto Słowo Boże.
Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Dobrze znamy te słowa. To przecież słowa pozdrowienia, które kieruje do nas kapłan na początku mszy świętej po znaku krzyża, czyli wołaniu Trójcy Świętej. A są to słowa właśnie pochodzące z Pisma Świętego. Paweł apostoł bardzo często swoje listy albo zaczyna taką trynitarną formułą, albo, tak jak w tym przypadku, w przypadku drugiego listu do Koryntian, kończy wezwaniem, przywołaniem Trójcy Świętej. Popatrzmy dokładnie. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i dar jedności w Duchu Świętym. To dobra, to dary, które mają pozostać, trwać we wspólnocie Kościoła. Nie tylko Kościoła Koryńskiego, do którego Paweł kieruje swoje listy, ale w każdej wspólnocie. Miłość objawia się, miłość Boga Ojca objawia w tym wielkim darze swojego Syna. Przypomnijmy sobie ofiarę Abrahama, 22 rozdział Księgi Rodzaju. Bóg wystawia Abrahama na próbę, aby złożył swojego syna w ofierze. I Abraham w cichości podejmuje to wezwanie. Po raz kolejny wykazuje się wiarą, całkowitym posłuszeństwem, ale nade wszystko zawierzeniem Panu Bogu. I trzeba powiedzieć wprost, że ta próba Abrahama, wystawienie Abrahama na próbę było ostatecznie próbą ojcowskiego serca, ale już nie Abrahama, ale samego Boga. Poprzednie czytanie z Księgi Wyjścia ukazywało nam ten bezmiar Bożego miłosierdzia wyrażany właśnie tak litanijnie, poprzez różne wezwania, poprzez różne pojęcia i wyrażenia opisujące Boga bogatego w miłosierdzie. A teraz ta miłość Boga Ojca, jak ona się praktycznie wyraża? W tym, że Bóg swojego Syna w ofierze. I tak jak powiedziałem, była to próba ojcowskiego serca dla samego Boga, mówiąc tak ludzkimi pojęciami, myśląc naszymi kategoriami. Skoro człowiek, Abraham, był gotów ofiarować wszystko swojego jedynego syna w ofierze dla Pana Boga, czy skoro człowiek jest w stanie tak wiele zrobić Pana Boga, to Bóg tym bardziej. I miłość objawia się w wydaniu Syna na świat i na śmierć, na ofiarę krzyżową. I ta ofiara jest naszym zbawieniem. Przez łaskę jesteśmy zbawieni, mówi Paweł apostoł. I właśnie w tej formule kończącej list, drugi list świętego Pawła apostoła, pojawia się także i to wezwanie. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, czyli dar zbawienia. A to, że jesteśmy objęci nim wszyscy i stanowimy wspólnotę Kościoła, która raduje się Bożą miłością i łaską Jezusa Chrystusa, jest darem Ducha Świętego. A zatem w tym czytaniu, w drugim czytaniu, już z Nowego Testamentu, jeszcze pełniej objawia się tajemnica Boga obecnego w trzech osobach. I zwróćmy jeszcze uwagę na to, co poprzedza przywołanie tych boskich darów, darów Trójcy Świętej. Paweł wobec doświadczania miłości Boga Ojca, łaski naszego Pana Jezusa Chrystusa i darności w Duchu Świętym wzywa, abyśmy wszyscy się radowali. Tak jak czytał to Hubert. Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości. Pokrzepiajcie się na duchu, pokój zachowujcie, pozdrówcie się nawzajem pocałunkiem miłości. Bo człowiek, który doświadcza tak wielkiego bogactwa miłosierdzia, jest człowiekiem radosnym. Ten, komu wiele, jak mówi Chrystus w Ewangelii, darowano, odpuszczono, ten wiele bardzo miłuje. A przecież w miłości już nie ma miejsca na smutek, na przygnębienie. Prawdziwa miłość niesie radość. I Bóg dał nam taką właśnie miłość, abyśmy się naprawdę w pełni radowali. Ewangelia najbliższą niedzielę to Ewangelia według świętego Jana, rozdział 3, wersety od 16 do 18. Ewangelia świętego Jana, rozdział 3, wersety od 16 do 18. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg ukochał świat, że Syna swego jedzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, A kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzy w imię jednorodzonego Syna Bożego. Oto słowo Pańskie. Jest taka bardzo ciekawa książka, która liczy 190 stron, a w tej książce na owych stronicach jest zapisane ponad 870 razy jedno zdanie. To zdanie jest zapisane w bardzo wielu językach. I można zadać pytanie, czy jest sens wydawać książkę, która będzie zawierała tylko jedno zdanie, powtarzane właśnie ponad 870 razy. Otóż jest sens. Tym zdaniem jest fragment z dzisiejszej Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Jana z rozdziału 3, werset 16. Słowa, które już słyszeliśmy, przygotowując się do niedzieli liturgii słowa. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Moi drodzy, to zdanie, właśnie powtarzane we wspomnianej książce tyle razy, zapisane we wszystkich możliwych znanych obecnie językach, także językach starożytnych, jest najważniejszym zdaniem Biblii. Gdybyśmy właśnie mieli całą Biblię, Stary i Nowy Testament, ograniczyć do jednego zdania, do jednego wersetu, to jest to właśnie to zdanie. Mówiące o niepojętej miłości Pana Boga do świata, to znaczy do każdego z nas. I miłości wyrażonej nie tak jak w naszym przypadku, tylko słowami. Na zasadzie bardzo Cię kocham, kocham Cię, lubię, miłuję, szanuję. Nie. Bóg nie tylko mówi, że nas kocha, że nas miłuje, ale Bóg przede wszystkim okazuje to w czynie. Właśnie pierwsze czytanie z Księgi Wyjścia było ogłoszeniem Bożego miłosierdzia, jak bardzo Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Paweł apostoł życzy nam, abyśmy w tej miłości trwali, abyśmy, można powiedzieć, korzystali z tej miłości. Miłości, która daje radość. A Ewangelia z kolei przedstawia nam, czym jest, jaka jest ta miłość. Tak bardzo umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A co to znaczy mieć życie wieczne? To żyć z Bogiem i w Bogu na wieki. Żyć tam, gdzie żyje Bóg. Szwajcarski teolog Hans Urs von Balthasar zwrócił w sposób bardzo ciekawy uwagę na to rozpływanie się, można powiedzieć, rozlewanie się Bożego miłosierdzia, Bożej miłości. Otóż mówi, że w pierwszym rzędzie wydawało się, że cała miłość Boga spłynęła w akcie zdrodzenia, oczywiście jest ona z tajemnicą, ale mówimy o tajemnicy Trójcy Świętej, że cała ta miłość spłynęła w akcie zdrodzenia na jednorodzonego Syna. Miłość tak silna, że stała się więzią jednoczącą, że Bóg obecny w trzech osobach jest, stanowi jedność. Ale dalej mówi Hans Urs von Balthasar, że tej miłości niejako wystarczyło, aby objęła ona także cały świat na przestrzeni dziejów, od stworzenia świata, czyli od Adama i Ewy, od pierwszych ludzi, aż po jego kres, aż po skończenie tej ziemskiej rzeczywistości. Czyli jak mówi Jan apostoł w Apokalipsie, jak przeminie pierwsza ziemia i pierwsze niebo. Bóg zatem oczywiście jest Bogiem bogatym w miłosierdzie. Stanowi On jedność osób, niepojętą jedność, czyli żyje w tajemnicy Trójcy Świętej w trzech osobach, ale także pragnie miłością, ogarnia tą miłością nas wszystkich i pragnie, abyśmy i my stanowili z Nim jedno. Jaka zatem powinna być odpowiedź, nasza odpowiedź na tę wielką miłość? Jaka powinna być nasza postawa wobec Boga, bogatego w miłosierdzie? Otóż powinniśmy dążyć do tej samej miłości przede wszystkim między sobą. Paweł apostoł w drugim czytaniu wzywa nas do tego, abyśmy byli jednomyślni, abyśmy zachowywali pokój między sobą, a wtedy Bóg miłości i pokoju będzie razem z nami, będzie pośród nas. Wtedy także pośród nas nastanie prawdziwa radość. Jeżeli bowiem prawdziwie będziemy umieli miłować się wzajemnie, to również będziemy umieli wznosić się miłością ku Bogu i miłować prawdziwie Boga.
Szukając Słowa Bożego, już za moment zapraszamy naszych słuchaczy, by zadać pytanie, refleksją się podzielić z naszym gościem, księdzem doktorem Mariuszem Szmajdzińskim. Numer dla Polski Północnej 56 655 2355, dla zagranicy 48 56 655 2333 655 23 66.
Uwierzysz, choćbyś wierzył w niewiarę. Niewiara jest jak wiara na miarę, daremną, lecz nie nadaremno. Niewiara to także przyjemność. Dostąpisz, choćbyś wątpił i błądził. Osądzisz, choć nie ty tutaj sądzisz. Zwątpisz w przenajświętsze zaklęcia. Zabłądzisz, ale tylko na klęczkach. Tak mówi Pismo Święte. Słowa w nim tkwią niepojęte. Tak mówi Pismo Święte. I niepojęte słowa w nim tkwią. A nie napotkać mocy tych słów może byś umiał. A choćbyś chciał, nie będziesz mógł.
Szukając Słowa Bożego, odbieramy już pierwszy telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, ale nam coś przelało. Nie wiem, czy burza, czy jeszcze raz, bo poznałem pana Pawła. Prosimy bardzo, kolejny telefon, prosimy.
A, dobrze.
O, Paweł, Krzysztof, no, ja jak nie jeden, to drugi. Pan Krzysztof, słuchamy panie Krzysztofie.
Bardzo Paweł proszę. Czy ja, ojcze?
No Paweł już się przerwał teraz, nie wiem, co się stało, przerwało
no,
nam.
Dobrze, ja będę się rozłączał.
Słuchamy pana, jest pan na antenie.
Tak, no to dobrze. Niech będzie palony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz jest
bardzo
zawsze.
Serdeczne dziecię do profesorowi Szmajdzińskiemu i ojcu Janowi. Ja bym tylko tyle chciał dołączyć do tej wielkiej, najświętszej tajemnicy miłości Boga Trójjedynego z ikonografią. No ja tutaj jestem na takim terenie, gdzie właściwie jest chyba jedyne w swoim rodzaju na całym świecie sanktuarium Trójcy Świętej. To jest Valle Pietra. Trzeba przejść przez Subiaco, przez świętego Benedykta, żeby się wznieść na prawie 2000 metrów do góry, żeby tam na takiej ścianie w grocie zobaczyć średniowieczny fresk, który przedstawia na takiej ławie trzech mężczyzn. takie chłopy, jak to mówił Gałczyński, jak trzech kumów na ścinach tam gdzieś w Brytanii, siedzą ci mężczyźni i oni mają ułaskawiać Trójcę Świętą, ale to jest tak, że ten pierwszy, to on ma na piersi trójkąt Boskości Bożej, drugi to ma serce, a ten trzeci ma na piersi gołębicę, to jest niezwykłe. A dla Huberta i dla Mikołaja, troszeczkę ich rozśmieszyć, tam ojciec profesor wam wytłumaczy, co to znaczy, jakie były ciężkie czasy komunistyczne w Krakowie, w Kościół Świętej Trójcy, i tam jest taki wielki ołtarz neogotycki, tam są ogromne postacie Trójcy Świętej, ale w czasie nie wolno było mówić, że to jest Trójca Święta, tylko przychodzili przewodnicy z wycieczkami i musieli mówić, że to jest Mieszko I i Bolesław Chrobry. I to tak się utrzymało właśnie, bo oni tacy też bardzo...
Ale panie Krzysztofie, my jednak do Biblii wracamy, bo to są tylko wyobrażenia ludzkie, prawda, księże doktorze? Tak. Przez wieki były różne.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Tak, ikonografia... Trójcy Świętej jest bardzo ciekawa i można powiedzieć, to by był osobny temat. Pan Krzysztof zwrócił uwagę i na przedstawienie Subiaco, jak zrozumiałem, także i w Krakowie. Ale panie Krzysztofie i także każdego zapraszam bardzo serdecznie do parafii Świętego Rocha w Boczkach Chełmońskich, gdzie jest niezwykle przedstawienie Trójcy Świętej. Mianowicie jest to postać o trzech obliczach. Okryta jednym wielkim, takim królewskim płaszczem. Właśnie to wyraża jedność osób, a oblicze, głowa nad tym płaszczem, głowa ludzka z trzema, taka ukazująca potrójne oblicze. Obraz, który swego czasu nawet doczekał się papieskiej bulli zakazującej przedstawiania Boga w ten sposób.
No bo nam się kojarzyło pewnie z tymi posągami, prawda, słowiańskimi.
Światowidem, prawda, naszym tutaj na terenach naszych, czy mitologicznym przedstawieniem także Cerbera. Natomiast właśnie w parafii Świętego Rocha takie przedstawienie jest jedno z nielicznych przedstawień Trójcy Świętej w ogóle na świecie.
Ciekawa rzecz, a Boczki Chełmońskie to parafia, w której teraz pracuje, przewodzi ksiądz doktor właśnie.
Tak.
I dzisiaj ma najmłodszych tutaj przedstawicieli.
A rodzice tutaj, ci pierwszokomunijnych, są także tutaj w Toruniu, w radio na dole, cierpliwie czekają na swoje dzieci. Pozdrawiamy także.
A my mamy telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziecka.
Teraz i zawsze.
Mówię to z Wielkopolski. Bardzo serdecznie witamy tutaj ojca i księdza Mariusza. Ja pragnę tutaj podziękować za wszelkie dary, które ksiądz Mariusz naferuje. Bardzo serdecznie pozdrawiamy go i życzymy, żeby ta pługa kapłańska proboszcza była pełna szczęścia. Tutaj takie pytanie, w jaki sposób przekazać, bo mamy tutaj też takiego małego Miłoszka 8-letniego, prawdę o tajemnicy Trójcy Świętej dzieciom? W jaki sposób ksiądz Mariusz to przekazuje? Jakby nam tutaj podpowiedział? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panu Lanto.
Tak, pamiętajmy, że człowiek dorasta do prawdy, a można powiedzieć nawet do pełnej prawdy. Zwróćmy uwagę na samo rozważanie czy rozwijanie prawdy o Trójcy Świętej w Biblii. W Starym Testamencie nie znajdziemy wprost stwierdzeń o trójjedynym Bogu, o Bogu trzech osobach. Prawda? Biblia raczej w Starego Testamentu podkreśla prawdę, że Bóg jest jeden. Najważniejsze przykazanie: słuchaj Izraelu, Pan nasz jest Bogiem jedynym. Natomiast jak przekazać, bo oczywiście ta prawda nie może być jakoś zamykana czy zasłaniana przed dziećmi. Ja staram się zawsze ukazać to w ten sposób, że gdy mówimy, taka jest nauczanie Kościoła, że gdy mówimy o Bogu Ojcu, to samo myślimy o Jezusie Chrystusie i Duchu Świętym. W ten sposób, jak usłyszymy to w niedzielnej prefacji, wyrażając równość w majestacie. Właśnie, że gdy patrzymy, też tak Pan Jezus mówi w Ewangelii Janowej, kto mnie widzi, widzi i Ojca. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy rzeczywiście Człowiek, osoba trwa w miłości, w pełnej miłości. Miłości tak silnej, że właśnie Jezus, objawiając siebie, objawia także Ojca. I teraz, gdy rodzice naprawdę w pełni kochają swoje dzieci, a dzieci są na przykład same w szkole, bez swoich rodziców, a są naprawdę kochane i dzieci także kochają swoich rodziców, to ten, kto zaczyna dziecko, myśli także właśnie o jego rodzicach. To samo także powinno dotyczyć, ma dotyczyć małżonków, że mąż i żona tak bardzo się kochają, tak bardzo miłują, że ktoś, kto patrzy na ową kobietę, mężatkę, osobę zamężną, od razu także ma na myśli jej męża, chociaż nie jest obecny fizycznie przy niej. I to samo w przypadku mężczyzny. To jest jednocząca i można powiedzieć objawiająca siła miłości, piękno miłości. Prawda? Jestem tak ściśle związany z drugą osobą, że swoją obecnością przywodzę na myśl tego, kogo nie tylko kocham, ale prawdziwie miłuję. I myślę, że to jest pewna droga do ukazywania już od najmłodszych lat prawdy o Trójcy Świętej.
Pięknie dziękujemy. Mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
No wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczerze, obydwu księżom i tym chłopcom. Więc tak, słyszymy często zdanie, Bóg jest miłością. Pytanie, na ile tego doświadczamy? I Pan Bóg sam o sobie mówi, że jestem, który jestem. A to w takim rozumieniu, powiedzmy, tylko i wyłącznie rozumowym, oznacza nieprzemijającą miłość, a jednocześnie miłość całej Trójcy Świętej. I ta obfitość miłości, według mnie, powinna być największą zachętą, jeśli jej doświadczamy, do życia naznacznego odpowiedzią na tą miłość. Ta miłość, jak wiemy z historii biblijnej, była realizacją odwiecznego planu zbawienia, wyrażającego się darem jedynego Syna. Pismo mówi, że jeśli dał nam swego jedynego Syna, to czyż nie da nam wszystkiego innego? I ta ofiarująca miłość stawia pytanie każdemu z nas o moje czynienie miłości. To moje czynienie miłości jest uzależnione od zanurzenia w Bożej miłości, ponieważ tylko dlatego człowiek taki mógł miłować, że Bóg go pierwszy umiłował. I to jest ciekawe sprzężenie, że czyniąc miłość, jednocześnie jej doświadczymy. Fakt, pierwszy fakt w życiu każdego człowieka Bożej miłości jest ten, że on się narodził, bo Bóg wszystko, co czyni, czyni z miłości. A więc jesteśmy zrodzeni z miłości, czyli jesteśmy owocem Bożej miłości. Ta świadomość jest jednak burzona przez wiele faktów z obszaru cierpienia. Ale to cierpienie jest również tajemnicą i rozwiązanie poznamy w pełni, kiedy staniemy.
Oczywiście, ale tych tajemnic jest jeszcze więcej, panie Pawle. Cierpienia i także niewysłuchanych modlitw i Trójca Święta też stanowi nas tutaj tajemnicę, ale wiary, czyli za tego, żeby po prostu pierwsze uwierzyć. A już ksiądz doktor tutaj dopowie. Jak myślę, czy odpowie nam pięknie.
To znaczy, no było pytania, prawda? To raczej refleksja. Tyle pana Pawła był tutaj bardzo cennym dopowiedzeniem. Nie wiem, czy to już wszystko, co chciał wyrazić.
Panie Pawle, jakieś pytanie panu? Czy jeszcze, no bo to prosimy o pytanie konkretne. O zima nie mamy pana. Więc to tylko dopowiedzenie do tego, co już jest tutaj, o co my już mówimy od jakiegoś czasu. Co prosimy, Radio Maria, słuchamy, szukając słowa Bożego.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Przejdzie.
Teraz i zawsze.
Czy można już?
Tak jest, jest pani na antenie, tak, bardzo proszę.
Bardzo prosimy.
Mówi Małgorzata z Krakowa. Bardzo dziękuję. Niech Pan Bóg wynagrodzi za ten temat i za te piękne, mądre słowa. Ja chciałam powiedzieć tak szybko dwie sprawy. Pierwsza, jeśli chodzi o ikonę, to będzie króciutko, to zobaczyłam i mam, kceruję to i rozdaję niektórym księżom, którzy są przepiękną ikonę Trójcy Przenajświętszej. Pan Jezus, Jezus Chrystus na krzyżu, ale krzyżem jest Bóg Ojciec. Krzyżem, czyli ramiona krzyża, imiona Boga Ojca.
To była ta ikona roku jubileuszowego, szczerze, prawda?
Tak, przepiękna, która mówi, bo widzę tutaj pewne, jeżeli jest temat Trójcy Przenajświętszej, to często stosuje się takie słowa, które być może w młodzieży, w ludziach, którzy nie są, nie chcą zbyt bardzo zgłębiać tej tajemnicy, spotkałam się nawet z takim zarzutem, to jak to ojciec dał swojego syna, dlaczego sam nie cierpiał. A tutaj trzeba mówić, że jeżeli jest to jeden Bóg, to Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty, to jest jedna osoba, to są trzy osoby, jeden Bóg, który cierpiał, prawda? To nie jest tak, dał sobie swojego syna, prawda? Bo usłyszałam takie kiedyś od młodzieży, dlaczego sam Bóg Ojciec nie poszedł, tylko z nawet.
No my mamy taką taką refleksję opartą na naszych relacjach, że mamy rodziców, prawda, dziadków.
Tak, tak.
I wnuk, to nie jest to są ksiądz, o którym mówił.
Dobrze, a druga sprawa, jeśli można, to nie wiem, czy myślę poprawnie, czy nie, ale czuło mi kiedyś i po prostu taka myśl mi szła i jakoś pomaga mi to w tym zachwycie nad Trójcą Przeświętą i na tych właśnie pięknych słowach, które rozpoczyna każdą mszę świętą. Żałuję, że dopiero w tej chwili, mając tyle lat, odkryłam, ale Bogu dzięki, że chociaż te, po prostu daje mi się, czasem tak sobie wyobrażam, proszę mnie sprostować, jeśli coś jest nie tak. Bóg Ojciec to jest, to znaczy, zacznę tak, Jezus Chrystus jest Logos, prawda? Słowo. Logos. Na początku było Słowo. Słowo musi wypływać, czy mieć związek raczej, ścisły związek z myślą. Ze wspaniałą świadomością, myślą, więc tak mi się wydaje, że jakoby, bo, tak sobie wyobrażam, Bóg Ojciec to jest niesamowita myśl, nie ma słowa, żeby to wyrazić, ale w tym rodzaju, prawda? Bóg, Jezus Chrystus, słowo przed wiele i więź między myślą i słowem musi być, więc to jest ta miłość, Duch Święty. Nie wiem, czy dobrze to myślę, czy nie. Proszę sprostować, proszę o uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Dziękuję Pani Małgorzato. Czy tutaj Pani nas troszeczkę zaprasza do drugiego wywodu teologicznego, dyskusji, ale ksiądz doktor stara się w kilku zdaniach, chociaż wiem, że trudne.
Tak, tak jak z tym się już spotkał święty Augustyn, pamiętajmy, że to był geniusz, prawda? Oczywiście w myśli chrześcijańskiej takie mówienie o Jezusie jako logos, to po grecku oznacza słowo. Oczywiście to ma swoje korzenie biblijne. Pani Małgorzata przywołała tekst z Ewangelii Janowej. Pierwszy werset z tej Ewangelii, na początku było słowo. Oczywiście i myśl jako w odniesieniu do Boga, czyli słowo, logos, wyraża, czyli syn, wyraża myśl, czyli Boga Ojca. Tak, tylko jest tu pewne niebezpieczeństwo jakiejś takiej absolutyzacji, widzenia w Bogu absolutu i sprowadzenia go na przykład do czystej myśli. I oczywiście w myśli ludzkiej, w gruncie filozofii, takie rozważania pojawiały się bardzo często. Pamiętajmy, myśl nas nie ukocha. Nawet samo słowo nas nie ukocha. Miłuje nas osoba i Bóg przede wszystkim jest osobą. Oczywiście ta osoba, na przykład osoba syna, wyraża się poprzez logos, czyli poprzez słowo. Tutaj już nie ma czasu na antenie, aby szukać, nie mam ręką, próbowałem znaleźć w trakcie pytań czy tych myśli wyrażanych przez panią Małgorzatę w internecie, ale w tym kontekście warto odwołać się do listu apostolskiego świętego Jana Pawła II, Tertio Millenio Aveniente, o nadejściu trzeciego, o nadchodzącym trzecim tysiącleciu. Tam zaraz, jeżeli dobrze pamiętam, we wstępie bądź w pierwszym rozdziale właśnie jest wyrażanie tej prawdy o Bogu jako myśl i słowo i posłannictwo Jezusa Chrystusa jako logos, jako słowo, które myśl wyraża, ale pamiętajmy, mówimy zawsze o osobie, nie o pojęciach abstrakcyjnych, tylko o konkretnej rzeczywistości, bo tylko osoba jest w stanie nas ukochać. W tym jeszcze kontekście przywołam zdanie świętego Ireneusza, którego wspomnienie długo będziemy obchodzili? Otóż święty Ireneusz właśnie w kontekście to, co mówiła pani Małgorzata, powiedział, że Bogu, Ojcu, nigdy nie zabrakło słowa, w znaczeniu właśnie słowa stwórczego, słowa także i w zbawczym wymiarze, a słowu nigdy nie zabrakło tchnienia, czyli tajemnicy Ducha Świętego. Ale święty Ireneusz mówi to w kontekście gnozy, czyli prądów heretyckich, które się pojawiały bardzo wcześniej już w chrześcijaństwie, ukazując Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego jako osoby.
Dziękujemy bardzo. I telefon jeszcze jeden. Bardzo prosimy.
Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawiewica. Maria z Warszawy, serdecznie witam i dziękuję, że się połączyłam, bo taki problem w związku z Trójcą, że co dzień mówimy teraz litanie do serca Jezusowego, a po litanii jest modlitwa w wydaniu przedwojennym, przynajmniej książeczek, kończyła się w imieniu tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen. A obecnie, to mnie wczoraj tak zdziwiło, a obecnie tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Notabene w całej tej modlitwie przed wojną mówiło się, że to my żebrzemy Twojego miłosierdzia, a nie w imieniu grzeszników, tylko w imieniu nas, którzy żebrzemy, czyli było więcej pokoju. Ale dlaczego Duch Święty z tego jakby, chciałam powiedzieć, wyparował z tej modlitwy, to znaczy, księże, za mało jest czasu, ale chciałabym zwrócić na to uwagę, że po wojnie książeczki i to, jak modlimy się w czerwcowym nabożeństwie, nie zawiera, tylko Jezus Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje. A tam było, który z Tobą żyje i króluje w jeści Ducha Świętego. I dlatego, ponieważ jest to o Trójcy Świętej, to dziękuję serdecznie, bo wczoraj zaczęło mnie to nurtować. Ja oczywiście, przepraszam, zawracam głowę, ale...
Dobrze, Pani Mario, jest okazja. Jest okazja.
Serdeczny dzień i życzę wszystkiego dobrego. No,
natomiast ja powiem tylko tyle, że pewnie też jest pewna redakcja literacka, prawda, i modlitw, i gramatyczna, i tak dalej, więc pewne słowa gdzieś są, ale księże doktorze,
tak,
właśnie jak to jest.
To znaczy bardzo dziękujemy i też temu służymy, żeby właśnie w kontekście czytań biblijnych i liturgii słowa i nadchodzących uroczystości i to, co czytania biblijne niosą ze sobą na daną niedzielę, rozważać i przybliżać, także i w miarę możliwości wyjaśniać. Należy zwrócić uwagę, że wszystkie modlitwy, zarówno podczas mszy świętej, jak i modlitwy, powiedzmy, po litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa i innych, i inne modlitwy, kończymy w pierwszym rzędzie przywołując Jezusa Chrystusa, dlatego, że On jest jedynym, najpełniejszym i najwierniejszym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Wczoraj obchodziliśmy przepiękne święto, Ode Święto, jedno z młodszych świąt w kalendarzu liturgicznym Kościoła, mianowicie święto Jezusa Chrystusa, najwyższego kapłana i wiecznego kapłana. I teraz zakończenia modlitw są podwójne, przywołujące całą Trójcę Świętą i takie modlitwy, takie zakończenie jest odmawiane przez kapłana podczas pierwszej modlitwy prezydencjalnej, czyli tak zwanej kolekty, czyli modlitwy na początku mszy świętej w obrzędach wstępnych przed liturgią słowa. Pełne to wezwanie, właśnie mające charakter trynitarny, modlitwę kończymy słowami przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. I wierni odpowiadają Amen. I rozumiem, że Maria mówi o tej formule. Natomiast pozostałe modlitwy mszalne, także i bardzo często modlitwy na przykład na poświęcenie przedmiotów, czy też modlitwy po litaniach, kończą się krótszym wezwaniem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen.
I my również kończymy, księże doktorze, pytania i odpowiedzi, podsumowanie tej liturgii na najbliższą niedzielę i potem też pozdrowienia naszych tutaj już na miejscu obecnych gości, czyli dzieci z parafii, księdza tutaj Boczki Chełmońskiej.
Tak. Moi drodzy, Tajemnica Trójcy Świętej, ta prawda pozostanie dla nas zawsze wielką tajemnicą. Ale oczywiście mamy na miarę swoich możliwości żyć, tę prawdę poznać. Pan Jezus powiedział, poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. I choć jest to prawda bardzo trudna dla nas, jako ludzi, to jednak zwróćmy uwagę, jak często tę prawdę, tę tajemnicę przywołujemy. Znak krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czy wezwanie, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Czy te wezwania na początku mszy świętej, bardzo często w oparciu o listy świętego Pawła. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym. My cały czas możemy powiedzieć w życiu liturgicznym, i czy naszej modlitwie żyjemy jakby w orbicie Trójcy Świętej. Cały czas ją przywołujemy. A jak zgłębiać miłość? Czy można zdefiniować miłość? Czy przeżywana miłość całym sercem wobec drugiego człowieka, na przykład miłość w małżeństwie, przeżywana w całej pełni, w sposób najwznioślejszy. Można ją zdefiniować? Wydaje mi się, że nie.
Poeci próbują, ale to
poeci próbują,
różnie
tak,
to wychodzi.
Oczywiście, używając pięknych obrazów, piękna ludzkiego języka, ale pozostaje to na zasadzie pewnych obrazów, a zawsze powiemy na pewno w sferze pewnych niedopowiedzeń. Tę miłość jedynie odczuwa się. Tą miłość należy żyć. I tak samo jest w odniesieniu do prawdy i tajemnicy o Trójcy Świętej. Tą prawdą mamy żyć. To znaczy mamy być doskonali, czy doskonalić się w miłości i zachowywać jedność między sobą. Wtedy dojdziemy do tej pełnej jedności z Bogiem w Trójcy Świętej jedyny. I wtedy, jak mówi Paweł Apostoł, przechodząc na drugą stronę życia, poznamy Boga twarzą w twarz. A zatem odczytamy tę pełną prawdę i dostąpimy tej największej radości.
Dziękujemy bardzo, doktor, ksiądz doktor Mariusz Majdziński. Dzisiaj był naszym komentarzem Pisma Świętego i jest on ze swoimi najmłodszymi parafianami, którzy przyjęli kilka tygodni temu pierwszą komunię świętą, więc wasz przywilej. Dzisiaj kończy się dzień waszej pielgrzymki do Torunia. Tutaj pięknie w studiu dzieci były bardzo cicho i spokojnie. Księże proboszczu, teraz się tak zwracam. Kogo pozdrawiamy? Pozdrawiamy po kolei, tak?
Tak.
Kto chce z was
prosić?
A więc mówi, mówi swoje imię, jeden tak. Julia i pozdrawiam. Po kolei. Bardzo prosimy, jeżeli chcecie.
Tak.
No. To... Julianie, to następny kto?
Proszę, proszę. Mateusz.
Mateusz jest odważny.
Proszę.
Jestem Mikołaj i serdecznie chciałbym pozdrowić naszą panią wychowawczynią z Łagodzewa, panią Anetę i mojego dziadka Staśka i babcię Zosię.
Pięknie. Kto jeszcze chce? Kto
proszę
się
bardzo,
nie boi?
Kto będzie odważny?
Tutaj nie ma, nie ma obowiązku, jest tak. Wolność. Proszę bardzo.
Nazywam się Kasper i chcę pozdrowić mojego tatę, mojego brata i moją babcię, którzy są w domu.
I fają Radia Maryja.
Dokładnie.
Kto jeszcze? No, proszę bardzo, śmiało. Proszę bardzo. Jestem
Kinga.
Nazywam się Kinga. Chciałabym pozdrowić moją całą rodzinę i naszą wspólną parafię.
Wspólną parafię.
Tak.
I jeszcze tu kolega, bardzo prosimy, mów do mikrofonu.
Nazywam się Igor. Pozdrawiam swoich rodziców, dziadków oraz naszą wychowawczynię Anetę Kozę.
Pięknie. I jeszcze jeden z kolega.
Jestem Krystian. Pozdrawiam swoją mamę, babcię i dziadka.
Babcię i dziadka. I jeszcze została koleżanka, tak?
Jestem Julia i chcę pozdrowić naszego księdza i wszystkich, którzy przyjechali do Torunia.
Pięknie, prawiamy. My wam życzymy dobrego powrotu, pięknego, pięknej dalej pogody. No jeszcze trochę w szkole i potem wakacje, tak?
Tak, wakacje, do których już tutaj dzieci się przygotowują. Ja też bardzo serdecznie pozdrawiam swoją mamę. Dzisiaj w liturgii Kościoła jest wspomnienie świętego Efrema Syryjczyka. To w tym kontekście bardzo serdecznie pozdrawiam księdza profesora Antoniego Troninę, wybitnego znawcę.
Który nie jest Syryjczykiem, ale biblistą.
Tak, jest biblistą, ale jest wybitnym znawcą języka i literatury syryjskiej. Pozdrawiam także całą wspólnotę w Żułowie, w której przebywa ksiądz profesor. Oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich parafian świętego Rocha w Boczkach Chełmońskich.
Pięknie pozdrawiamy i zapraszamy do tego pięknego miejsca, które pozostawił no, malarz, tak, nasz sławny Chełmoński Józef, tak?
Józef Chełmoński, tak, stąd właśnie wyszedł, jak to się dawniej mówi, prawda, tam
to
się...
To piękno właśnie w obrazach
pozostawił. Piękno uwiecznił na obrazach.